Studencka popołudniówka.
Cześć, w Studenckiej popołudniówce wita się z Wami Marta Grabowska. W dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat książek i bibliotek. Uczniowie i studenci doskonale wiedzą, że biblioteka nieraz może uratować życie, szczególnie kiedy mamy napisać jakieś poważne wypracowanie czy pracę dyplomową. O tym, czy lubimy korzystać z bibliotek, jaki wpływ mają na nas papierowe książki i czy czytanie książek jest jeszcze w ogóle w modzie, porozmawiam z moim gościem Aleksandrą Mielewczyk. Witam Cię, Olu.
Cześć.
Na początku, Olu, lubisz czytać książki?
Lubię czytać książki. Nie mogłabym powiedzieć inaczej właściwie, bo u mnie to jest trochę rodzinne, ponieważ moja mama jest bibliotekarką, także nie mam wyboru tak naprawdę. Chociaż pamiętam taki czas, że nie lubiłam w ogóle. Bardzo się opierałam, mama ubolewała oczywiście, ale przyszedł taki moment, tak jak z pieczarkami czy pomidorami, których też kiedyś nie lubiłam, że po prostu pewnego dnia stwierdziłam, przeczytałabym książkę. I pamiętam, że moją pierwszą książką były Pamiętniki księżniczki, także to nie była jakaś poważna lektura, ale pamiętam, że właśnie ona rozbudziła we mnie taką miłość do czytania.
A powiedz, Olu, właśnie wspomniałaś o mamie, która jest bibliotekarką, więc niewątpliwie to właśnie jej zasługa, że masz tę miłość do książek w sobie. Ale powiedz, czy ktoś jeszcze może miał na to wpływ? A może właśnie jak to było w dzieciństwie? Czy ktoś czytał ci książki? Czy to było coś ważnego u ciebie w domu, żeby właśnie dzieciom czytać od najmłodszych lat?
Tak, no u mnie bardzo się zwracało uwagę w ogóle też na wykształcenie, na takie odczytanie. Mój tata też zawsze powtarzał, że jeżeli ktoś chce się nazywać wykształconym człowiekiem, to musi być odczytany i jest pewien kanon lektur, który musi przeczytać. Ja wtedy tego jeszcze nie rozumiałam za bardzo, dopiero teraz zaczynam pojmować, o co mu chodziło, że no naprawdę, jeżeli chcemy się nazywać wykształconymi, inteligentnymi ludźmi, to są pewne lektury, przez które trzeba może przebrnąć najpierw, może kilka razy, żeby je zrozumieć, ale na pewno trzeba czytać, bo to bardzo poprawia jakby wyobraźnię, bardzo ją rozszerza i myślę, że daje różne perspektywy myślenia. Jak byłam mała, to rodzice bardzo dużo mi czytali. Też pamiętam taką sytuację, moja mama zawsze opowiada, że moją ulubioną książką, jak byłam taka malutka jeszcze, była Mała Syrenka. I mama mi ją tyle razy czytała w kółko, że ja kiedy jeszcze nie umiałam czytać, raz powiedziałam, tam chodziłam za mamą, mówię, mama, poczytaj. Ona mówi, no ona nie mam czasu teraz. Ja stwierdziłam, dobra, ona sobie sama poczyta. I wzięłam książeczkę, usiadłam i zaczęłam czytać. I rodzice tak słuchają w pokoju obok, że kurczę, rzeczywiście no słowo w słowo czyta. Przychodzą, a ja trzymam książkę do góry nogami, no bo nie umiałam jeszcze czytać, ale już znam ją całą na pamięć po prostu, więc w sumie takie były moje początki. Ale też pamiętam takie sytuacje, że na przykład opowieści z Narni z mamą czytałyśmy, że ona czytała na przykład 3 rozdziały, a ja tam pół rozdziału na głos. Razem siadałyśmy i pamiętam, że przez wakacje chyba wszystkie tomy przeczytałyśmy, także u mnie się bardzo zwracało na to uwagę w domu, także myślę, że i rodzice i też dziadek, który był bardzo czytanym człowiekiem, mieli na to duży wpływ.
Czyli można powiedzieć, że już od małego byłaś bardzo wykształcona, bo cytowałaś z pamięci nawet nie fragment, tylko całe książki.
Można tak powiedzieć.
A powiedz, Olu, jakie są twoje ulubione książki, do których często wracasz jeszcze teraz?
Nie wiem, czy
są takie w ogóle.
Właśnie nie wiem, czy kiedyś wróciłam do jakiejś książki, którą przeczytałam. Już nie mówię oczywiście o jakichś podręcznikach, ale takie powieści. Chyba nie wróciłam do żadnej książki, szczerze mówiąc, jeszcze. Też przyznam, że jakby studia trochę zabiły mój zapał czytelniczy, bo ja głównie czytałam zawsze w autobusach, w pociągach, bo całe życie dojeżdżałam do szkoły. I to był właściwie jedyny moment, kiedy zabierałam się za tę książkę, bo po prostu nie miałam nic innego do roboty i szybciej ta podróż mijała wtedy. Teraz staram się przyzwyczaić do tego, żeby czytać też w pokoju, bo do domu jeżdżę autem, także też no, za bardzo nie mam jak. Ale tak, no więc chyba nie mam właśnie takiej książki, do której wróciłam. Nie, była taka książka. Seria niefortunnych zdarzeń. To było 13 właściwie książek. I pamiętam, że przeczytałam je wszystkie, bardzo mi się spodobały. Po kilku latach, dalej mam bardzo duży sentyment i do filmu, i do książek, ale po kilku latach, jak wróciłam i próbowałam jeszcze raz przeczytać, to już zauważyłam jednak, że chyba trochę dorosłam, że to jest już troszeczkę No, że te książki są zaadresowane już bardziej dla nas, do nastolatków, tak do gimnazjum. Ja pamiętam, że chyba w liceum próbowałam do tego wrócić i już tak czułam taki dysonans, nie? Że to już nie do końca dla mnie. Ale teraz wyszedł serial oparty o tę opowieść, także zabieram się za niego.
A właśnie, czy pamiętasz, kiedy kupiłaś swoją pierwszą książkę?
O kurczę.
Jaka to była? Czy będzie ciężko ci?
Nie wiem, czy pierwsza, ale... Właśnie to jest związane z serią niefortunnych zdarzeń. Pamiętam, to były takie książki, na które pamiętam, że bardzo nalegałam. Bo generalnie nie było problemu nigdy, żeby mama mi kupiła jakieś książki. I też najczęściej jak chciałam coś przeczytać, to nie kupowała ich jakby dla mnie, tylko jakby do biblioteki szkolnej. Ja sobie czytałam, no i potem te książki szły tam do biblioteki, także miałam chody, powiedzmy. Miałam trochę ułatwioną sprawę. Ale pamiętam właśnie, że jak... Ja też nie chcę za dużo zdradzać z tej serii, ale tam jest bardzo tajemniczy właśnie autor i ta książka jest napisana tak, że jakby autor był powiązany też z wydarzeniami, które tam się dzieją. Tam jest też takie tajne stowarzyszenie i jest tak napisane jakby... Ten autor też był w tym stowarzyszeniu i był trochę zamieszany tam w śmierć rodziców głównych bohaterów. No i to było jakby też takie bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. Ja zaczęłam bardzo dużo czytać o tym w internecie, tylko że wszystkie źródła jakby były po angielsku. Ja też nie byłam wtedy w wieku, w którym... No ten poziom angielskiego nie był na tyle dobry, żebym tam wszystko rozumiała. I znalazłam właśnie książki, jakby napisane przez fanów serii, które opowiadały o tym autorze już. Także tutaj taka teoria spiskowa bardzo mnie wciągnęła. Ale też pamiętam jedną książkę, na którą bardzo nalegałam, żeby mama mi kupiła. Nie wiem, czy to był mój taki pierwszy samodzielny zakup, ale pamiętam, że bardzo na nią nalegałam, bo raz byłyśmy, znaczy raz, bardzo często chodziłyśmy razem tam do księgarni różnych z mamą i ona tam wybierała jakieś książki najnowsze młodzieżowe, wiadomo, tam do tej biblioteki szkolnej. No i ja tak chodziłam, nudziłam się, nie? Oglądałam sobie coś i znalazłam książkę, która miała przepiękną okładkę. Po prostu taka para najśliczniejszych na świecie łyżew. Ja też wtedy miałam taką fazę, powiedzmy, że bardzo lubiłam jeździć na łyżwach. I jak zobaczyłam te łyżwy, jeszcze one były jakoś tak ładnie namalowane, już teraz do końca nie pamiętam, ale pamiętam na pewno, że były łyżwy na okładce. I przepiękna była jeszcze niebieska, uwielbiam niebieskie, więc w ogóle się zakochałam. Mówię, mama, musisz mi kupić. Ale ty nie wiesz na to, czym jest ta książka, mi nieważne, jak to tam z łyżwami. No i okazało się, że to też była jedna z najfajniejszych książek, jaką czytałam. Bardzo ciekawa, bo była napisana jakby, że narratorem była mała dziewczynka, która była trochę odcięta od świata i wymyślała własny język. I cała ta książka była napisana właśnie tym jej językiem. I trzeba się było domyślać, o co jej chodzi. Tytuł to chyba była Siostrzyca, czy coś takiego. I ona właśnie tam sobie wymyślała słowa i ciężko się trochę to czytało, bo nie było do końca wiadomo, o co jej chodzi. Dopiero tak z kontekstu, ale to też było takie ciekawe.
Olu, jako również fanka różnych seriali i filmów, spróbujemy połączyć książki z tematem właśnie filmowym. I powiedz, czy film jest w stanie zastąpić książkę?
Myślę, że nie. Większość adaptacji filmowych, jakie obejrzałam dopiero po przeczytaniu książki, prawie zawsze mnie rozczarowywały. Teraz jak oglądam znowu te filmy, to jakby sam film mi się podoba, ale dalej pamiętam tę książkę, która jednak miała zawsze o wiele bardziej rozbudowaną fabułę, bo w filmie wiadomo jest określony czas i to jest zawsze jakoś tam okrojone. I myślę też, że kiedy się czyta, wiadomo, jest opis postaci, jest jakiś tam też z wyglądu są opisane te postacie, jednak no nie da się wszystkiego opisać, nie? Więc resztę sobie dopowiadamy w wyobraźni i jeżeli ktoś jest opisany jako przystojny, no to każda dziewczyna sobie wyobrazi trochę inaczej takiego bohatera. I dla mnie on jest w mojej głowie najprzystojniejszy na świecie, a potem widzę aktora, który nie do końca mi pasuje do tej postaci. Więc to też trochę psuje, nie? Odbiór. Szczególnie, że film jakby działa bardzo mocno tą sferą wizualną. Więc jeżeli coś tam nam nie gra, no to wiadomo, są jakieś tam zgrzyty. Więc wydaje mi się, że nigdy nie zastąpi. Wiadomo, no jest łatwiej, bo mniej czasu zajmuje. Nie jest aż taki wymagający, nie? No po prostu włączasz, siada się i ogląda. Na czytaniu jednak troszkę trzeba się skupić, żeby nic nas tam nie rozproszyło. No i to jest tylko tekst, nie? Nie ma dźwięku, nie ma obrazu ruchomego. Także to jest bardziej wymagające, ale myślę, że tak jak większość wymagających rzeczy bardziej nas rozwija.
To prawda, ja zawsze właśnie pamiętam, że jak oglądałam jakiś film, a wcześniej czytałam książkę, to miałam już właśnie wizję nawet krajobrazu, jakichś tam tych, na przykład domu tego bohatera, jak on wygląda, i potem jak właśnie oglądałam film, było to zupełnie inaczej i nawet byłam taka rozczarowana, że dlaczego w sumie no jest tak, a nie tak, jak ja sobie już wyobraziłam. Także na pewno coś w tym jest. I też się przychylam do twojego zdania, że film nie zastąpi książki. Ale czy jest coś w stanie zastąpić bibliotekę? Bo w dzisiejszej dobie internetu, najnowszych właśnie technologii, elektroniki, gdzie tak naprawdę wszystko można mieć za jednym kliknięciem, czy jest w ogóle potrzebny taki budynek jak biblioteka? Jak uważasz?
Myślę, że tak, i to nie tylko z tak zwanej politycznej poprawności ze względu na mamę. Uważam, że tak, że jest potrzebny. Biblioteki stają się niezbędne, ale nawet pomijając w ogóle jakieś prace naukowe, to też nie zawsze wiemy, co chcemy przeczytać. Bo jeżeli wiemy, no to oczywiście możemy tam znaleźć sobie PDF-a, czy zamówić przez internet książkę, przyjdzie nam do domu i biblioteka jest niepotrzebna. Ale bibliotekarz to nie jest tylko osoba, która podaje książki, jak nam się wydaje czasem. Te głównie panie, tak? Te kobiety naprawdę są najczęściej, no generalizuję trochę, może nie wszystkie, ale większość z nich jest naprawdę bardzo czytelna. One wiedzą, co mają w tych księgozbiorach, bo przekładają te książki, więc widzą co chwilę tytuły, widzą, co ludzie czytają, rozmawiają z ludźmi o tych książkach. Też bardzo często, tak jak na przykład moja mama kupuje te książki, ona zanim coś kupi, to najpierw przeczyta opinię, potem kupuje książkę, sama ją czyta, a dopiero potem kładzie na półkę. Że wie, czy może to położyć do półki dla młodzieży, czy tylko na półkę dla nauczycieli, tak, dla dorosłych. Więc to też myślę, że jest ważne, że one mogą nam polecić po prostu coś. Mogą powiedzieć, że nie warto zaczynać od tego, warto zacząć od tamtego. Jak zaczynałam swoją przygodę z Wiedźminem, to też no, tak czytałam w internecie, nie wiedziałam w sumie, która część jest pierwsza, bo jedna była napisana wcześniej, ale w opowiadaniach chyba jest tak, że te opowiadania pokazują coś, co było wcześniej, w wydarzeniach jakby, w chronologii i nie wiedziałabym tego, gdyby mama mi nie powiedziała właśnie, że powinnam zacząć od innej książki niż od tej, która teoretycznie jest jako pierwsza. Więc to też myślę, że jest ważne. Tak samo, jeżeli spodoba nam się jakaś książka, jakiś rodzaj pisania, to też nie zawsze jest tak, że warto się trzymać danego pisarza. Czasem nam, to tak samo z filmem, spodoba nam się jakiś rodzaj filmu, rodzaj narracji i nie zawsze to, co jest tego samego reżysera, będzie podobne i spodoba nam się tak samo. Więc one mogą nam zdecydowanie polecić coś, co jest podobne do książki, na przykład, która nam się spodobała. Także myślę, że budynek taki, jakim jest biblioteka, jest nadal bardzo potrzebny, mimo znaku czasu. I myślę też, że klimat. Jeżeli ktoś kiedykolwiek był w takiej dużej, ładnej bibliotece, gdzie jest pełno po prostu takich starych tytułów, starych książek, to wie, że nic nie zastąpi właśnie takiego zapachu, który tam panuje, tej atmosfery, uczucie, jakie towarzyszy właśnie takie przejeżdżanie palcami po frontach książek. No myślę, że e-book tego na pewno nie zastąpi na przykład.
No ale wiadomo, Olu, że wszystko idzie z postępem i takie stare biblioteki też muszą się unowocześniać. I co twoim zdaniem powinna zawierać taka nowoczesna biblioteka, oprócz książek? Tak, żeby ona była po prostu atrakcyjna dla młodego czytelnika, czy właśnie nawet no, dla każdego, czy dla starszego, tak żeby chętnie do niej przychodził, bo wiemy, że w Polsce jest kryzys czytelnictwa, ale to jeszcze powiemy o tym za chwilę. Więc myślę, że biblioteki też odczuwają kryzys i że coraz mniej tych chętnych do wypożyczenia książek przychodzi do nich. Więc jakby twoim zdaniem taka biblioteka mogła wyglądać, żeby była ciekawa?
Myślę, że na pewno to już nie jest teraz tylko tak, że właśnie bibliotekarki powinny znać się na książkach. One powinny być też świetnymi znawcami trendów, które teraz panują wśród młodzieży, żeby dobrać dla nich odpowiednie rodzaje lektur, tak mi się wydaje. I powinny też widzę właśnie po mojej mamie, która naprawdę bardzo się stara uatrakcyjnić tę bibliotekę, zachęcić młodzież do czytania. Myślę, że biblioteka też powinna być takim centrum kulturalnym w danej dzielnicy, w danym miasteczku może, czy właśnie w szkole. Centrum, gdzie dzieją się różne właśnie konkursy, jakieś wydarzenia, jakieś, no nie wiem, u mnie na przykład w szkole właśnie zawsze mama dbała o to, żeby jak jest dzień nauczyciela, to żeby coś się działo. Na przykład znalazła też taki kalendarz, gdzie były wypisane różne śmieszne dni. I na przykład był dzień piżamowca u nas w szkole. No i wszyscy się przebierali w piżamy. I było bardzo dużo różnych takich akcji, które jakby zachęcały niekoniecznie do samego czytania, ale po prostu do przyjścia do biblioteki, bo akcja się działa w bibliotece albo pod biblioteką. No i jak już te dzieci tam były, to się oswajały też z przychodzeniem tam. Czasem sobie zaglądały po prostu, żeby porozmawiać z mamą, żeby usiąść do komputera, tak, żeby coś wysłać jakiegoś maila, bo to też był jedyny taki dostępny komputer w szkole dla uczniów. No i czasem jak, nie wiem, komputer był zajęty, kolejka była do bibliotekarki, to przeglądały te książki i czasem coś tam je zainteresowało, chociażby na przykład ładne łyżwy na okładce. Ale to już tyle wystarczy, żeby właśnie takie dziecko sięgnęło po książkę. Także myślę, że współczesna biblioteka właśnie powinna stać się takim centrum kulturalnym. Centrum, gdzie się dzieją różne właśnie festyny, skąd wychodzą takie inicjatywy. Takie okołokulturalne, wiadomo.
I love it when you give me
jeszcze do tych właśnie takich nowoczesnych pomysłów, bo też właśnie znam kilka, albo też widziałam, jakie sposoby są stosowane, żeby ludzie wrócili do czytania książek. Właśnie niekoniecznie może przychodzenie do bibliotek, właśnie to byłam ciekawa, jakie jest twoje zdanie. Natomiast chciałam właśnie przypomnieć, że z ankiet, jakie przeprowadziła Biblioteka Narodowa, wynika, że na 3000 osób aż 63% respondentów w 2016 roku nie przeczytało ani jednej książki. Zaledwie co dziesiąty Polak sięgnął po więcej niż 7 pozycji. Ponadto, jak się okazuje, w tym samym roku zaledwie 46% respondentów przeczytało tekst zawarty na przynajmniej 3 stronach maszynopisu, czyli po prostu jakiś artykuł. I no tak, wiadomo, że sytuacja wygląda bardzo źle, ale na przykład właśnie mam pytanie do ciebie, Olu, czy brałaś udział w jakichś takich akcjach, które poprawiały czytanie? Na przykład ja pamiętam, że swego czasu w Krakowie była taka akcja tramwajowa, że się zostawiało książkę w tramwaju, no i ona leżała na siedzeniu. Jak na przykład się wsiadało, no to można było tę książkę wziąć, właśnie poczytać, tak jak ty mówiłaś, w trakcie drogi, a później ją odłożyć, jak się wysiadało na jakimś przystanku i kolejna osoba czytała. Można też było książkę wziąć, jak na przykład wciągnęła kogoś i sobie doczytać w domu, no pod warunkiem, że później się ją zwróci, niekoniecznie do tego samego tramwaju, ale, no ale po prostu zwróci. Wiem, że są też takie akcje jak, no wiadomo, cała Polska czyta dzieciom, no ale to pewnie jeszcze nie miałaś okazji czytać, może nie swoim dzieciom, ale jakimś innym dzieciom może i tak. I są jeszcze takie akcje internetowe, na przykład przeczytam 50 książek w 2018 roku i tam ludzie wymieniają się tytułami, wpisują poszczególne książki, które udało im się przeczytać. I powiedz, czy tobie się udało w takiej akcji kiedyś jakiejś wziąć udział?
Szczerze mówiąc, nie brałam nigdy udziału w takich akcjach, chociaż słyszałam i też widziałam takie, może nie w tramwaju, ale ja pochodzę z Trójmiasta i tam widziałam właśnie, głównie właśnie tak wiosną, latem, że stoją czasem takie regały po prostu na ulicy. I tam są różne książki, które właśnie można sobie wziąć, ale zawsze trzeba odłożyć inną. Że dać jedną książkę i można wziąć wtedy kolejną. I w różnych miejscach w Trójmieście są takie regały. Także to też myślę, że jest ciekawa opcja. Też widziałam ostatnio dwie takie akcje związane z czytaniem. Jedną widziałam na Instagramie, znana aktorka Emma Watson, która grała m.in. Hermione w Harrym Potterze. Ona zrobiła taką akcję właśnie, żeby rozpropagować czytanie, że roznosiła, ona chyba w Londynie mieszka, tak mi się wydaje, że roznosiła po Londynie książki, po prostu jakieś, które sama lubi, i wstawiała zdjęcia z miejsc, gdzie chowa te książki. I jej fani po prostu chodzili, też może, żeby ją spotkać, chodzili po mieście i szukali tych książek. I to też takie ciekawe, że ona po prostu swoją osobą reklamowała, tak, to czytanie, bo jednak ktoś tam sięgnął na pewno po te książki, nie tylko dlatego, że mało co ich dotknęła, tylko dla samej książki. I też widziałam niedawno takie zdjęcie, też gdzieś za granicą, bo po angielsku były napisy, że był taka dykta duża i były poprzyczepiane właśnie książki oprawione, nie oprawione, no tak opakowane w taki szary papier. I na każdej była napisane na przykład tam książka o miłości z fajnym zwrotem akcji. Albo czy coś takiego, nie? A ta książka jest o tym i o tym. A ta o tym i o tym. I tak, że ludzie po prostu markerem tam pisali na tym, że nie było widać tytułu w ogóle. I to też myślę, że ciekawe, bo jakby dostajesz, powiedzmy, rekomendację od innego czytelnika, którego nawet nie znasz. I to też myślę, że tak, jak ktoś nie wie na przykład, na co się zdecydować, to takie krótkie zdanie napisane na opakowaniu książki przez kogoś nieznajomego też może być takim trochę ekscytującym wyborem, że nie wiemy tak do końca, co bierzemy, nie wiemy, od kogo ta książka jest, skąd pochodzi jakby ten opis, dlaczego taki. No myślę, że to też takie ciekawe doświadczenie.
Ja przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o książkach i o bibliotekach i naszym gościem jest Aleksandra Mielewczyk. No to Olu, ostatnie pytanie. Jakie są twoje plany czytelnicze na najbliższe miesiące? Bo mam nadzieję, że ta audycja też w tobie przypomniała może jakieś tam tęsknoty za książką. I powiedz, czy coś planujesz, bo musisz przeczytać. Jak to widzisz?
Zamierzam przeczytać kilka właśnie książek takich w tematyce podróżniczej. mam jedną, która miała bardzo śmieszny tytuł, już nie pamiętam dokładnie jaki, ale coś było, jakieś bezwyczaje seksualne kanibali, czy coś takiego. Ojej. Generalnie książka nie jest o tym, tylko ma taki śmieszny tytuł, ale jest o napisana przez małżeństwo, które postanowiło rzucić pracę, pojechać chyba na Karaiby gdzieś i znaleźli wyspę, na której nie byli jakby cywilizowani ludzie nigdy. Zamieszkali tam chyba na rok, czy półtorej roku i właśnie poznawali zwyczaje tamtejszego plemiona. I wniknęli w to plemię i dowiedzieli się o nim bardzo dużo i no to też myślę, że bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię właśnie też takie podróżnicze tematy, także takie są moje plany.
No to dobrze, Olu, mam nadzieję, że jako osoba wykształcona podciągniesz statystyki na rok 2018 w Polsce.
Również mam nadzieję.
Ja natomiast bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia. A wszystkich Państwa zapraszam już za tydzień na kolejną audycję, jak zwykle o 16:30.